Kiedy myślicie o przemyśle naftowym, przed oczami stają wam pewnie wieżowce Dubaju albo potężne platformy na środku oceanu. Ale to właśnie tutaj, w bubrce, na naszych ziemiach, narodziła się współczesna cywilizacja techniczna.
Kopalnia istnieje od XIX wieku i od XIX wieku wydobywa się ropę naftową na skalę przemysłową. I faktycznie ta ropa naftowa jest przetwarzana później.
Dlaczego jednak ten surowiec stał się taką obsesją naszej cywilizacji? Odpowiedź kryje się w zasadzie w dwóch słowach – gęstość energii. Ropa to pod tym względem prawdziwy energetyczny potwór. Z bezpowrotnego spalania przechodzimy stopniowo do mądrego wykorzystania tego surowca w produktach. W skrócie mówiąc, po prostu ropa jest zbyt cenna, by ją tak po prostu spalać. Wyobraźcie sobie salę operacyjną szpitala we Lwowie w nocy 31 lipca 1853 roku. Chirurg musi przeprowadzić pilny zabieg wycięcia wyrostka robaczkowego, ale słońce dawno już zaszło. W tamtych czasach oznaczało to pracę przy dymiących świecach albo prymitywnych lampach na olej rzepakowy, które dawały więcej smrodu niż światła. Ale tej nocy było inaczej. W oknach lwowskiego szpitala powszechnego po raz pierwszy w historii rozbysło jasne, stabilne i czyste światło lampy naftowej, skonstruowanej przez polskiego farmaceutę i naukowca Ignacego Łukasiewicza. Ten zabieg był nie tylko triumfem medycyny, ale symbolicznym początkiem nowej ery. Człowiek mógł się w pewnym sensie uwolnić od dotychczas determinującego całą naszą aktywność podziału pomiędzy dniem a nocą. Zapraszam was na drugi odcinek cyklu, który tworzymy we współpracy z firmą Orlen. W pierwszym pokazywaliśmy nowoczesność, w tym cofniemy się w przeszłość. I nie będę odwiedzał Bliskiego Wschodu, który kojarzy się z początkiem technologii wydobycia ropy naftowej. Wybrałem się na Podkarpacie, bo wszystko zaczęło się właśnie tutaj. W 1854 roku ten sam człowiek tutaj, w zalesionym zakątku polskiego Podkarpacia, założył kopalnię, która, co jest absolutnie niesamowite, działa do dzisiaj, co czyni ją najstarszym w świecie miejscem przemysłowego wydobycia ropy naftowej. Kiedy myślicie o przemyśle naftowym, przed oczami stają wam pewnie wieżowce Dubaju albo potężne platformy na środku oceanu. Ale to właśnie tutaj, w bubrce, na naszych ziemiach, narodziła się współczesna cywilizacja techniczna. Dzisiaj ropa kojarzy nam się głównie z cenami paliw i wielką geopolityką, ale czy wiecie, że bez tego surowca wasza domowa apteczka byłaby niemalże pusta, a smartfon, na którym być może właśnie mnie teraz oglądacie, po prostu by nie istniał? W tym odcinku przyjrzymy się fascynującej historii od pierwszej lampy naftowej przez ręcznie kopane studnie aż po nadchodzącą przyszłość, w której ropy nie będziemy już tylko spalać, ale przede wszystkim mądrze przetwarzać w laboratoriach. Bo czarne złoto to znacznie więcej niż paliwo. Zapraszam. Zacznijmy od zdemontowania pewnego popularnego mitu. Ropa naftowa wcale nie powstała ze szczątków dinozaurów. Jeśli ktoś tak twierdzi, to znaczy, że za bardzo uwierzył kreskówkom. Matka natura do stworzenia ropy użyła czegoś, co nazywamy koncentratem z morskiego życia. Jakieś 100-200 milionów lat temu ziemskie oceany były już wypełnione fitoplanktonem i zooplanktonem. Kiedy te mikroskopijne organizmy obumierały, opadały na dno, tworząc grubą warstwę materii organicznej. W beztlenowych warunkach bardzo głębokich basenów zamiast gnić te szczątki mieszały się z mułem i piaskiem. Przez miliony lat kolejne warstwy osadów przykrywały tę organiczną zupę, wywierając na nią kolosalne ciśnienie. W miarę jak ta warstwa zapadała się coraz głębiej w skorupę ziemską, zaczęła rosnąć też temperatura.
For perhaps 100 million years, the land sank even lower.
Najpierw powstawał kerogen, taka stała, woskowata substancja, ale gdy temperatura osiągała przedział od 60 do 120 stopni Celsjusza, działo się coś, co geolodzy nazywają oknem ropnym. To wtedy zachodziły reakcje chemiczne zmieniające kerogen w płynną ropę. Jeśli było jeszcze goręcej, powyżej 150 stopni, powstawał gaz ziemny. Dlaczego jednak ten surowiec stał się taką obsesją naszej cywilizacji? Odpowiedź kryje się w zasadzie w dwóch słowach – gęstość energii. Ropa to pod tym względem prawdziwy energetyczny potwór. Z 1 kg ropy jesteśmy w stanie uzyskać około 44 megajouli energii. Dla porównania nasze najnowocześniejsze baterie litowo-jonowe mają gęstość na poziomie 0,7-0,9 megajoula na kilogram. To oznacza, że ropa jest około 50-60 razy bardziej gęsta energetycznie niż najlepsze akumulatory, jakie potrafimy dzisiaj wybudować. To właśnie dlatego samoloty pasażerskie wciąż latają na nafcie, a nie na bateriach, no bo te drugie musiałyby ważyć więcej niż sam samolot. Według najnowszych danych świat zużywa obecnie około 104-105 milionów baryłek ropy dziennie. Tej skali zużycia nie da się zignorować ani niczym zastąpić. Póki co. Zanim Łukasiewicz trafił do Bubrki, musiał stoczyć bitwę w swoim laboratorium. Jako farmaceuta w lwowskiej aptece pod Złotą Gwiazdą wraz ze swoim kolegą Janem Zechem godzinami eksperymentował z ropą, która wtedy była traktowana co najwyżej jako smar do włosów albo lekarstwo dla zwierząt. Łukasiewicz wierzył, że tę brudną, gęstą ciecz można niejako rozebrać na części. Dzięki procesowi destylacji frakcyjnej wydzielił naftę, ale sama nafta to był tylko sukces chemiczny. Potrzebne było jeszcze narzędzie, by ją bezpiecznie spalić. I tak powstała pierwsza na świecie lampa naftowa. Sukces przeniesiony z apteki do lwowskiego szpitala dał mu impuls do działania na większą skalę. W poszukiwaniu oleju skalnego, no bo tak dawniej określano ropę naftową, Łukasiewicz przeniósł się pod Krosno. Początki inżynierii naftowej w Bubrce to była bardzo ciężka praca fizyczna. Pierwsze szyby zwane kopankami były dosłownie studniami kopanymi ręcznie przez robotników za pomocą kilofów i łopat. Łukasiewicz stosował w nich drewniane cembrowiny, aby zapobiec osypywaniu się ziemi. Z takiego szybu jak chociażby franek ropę wydobywano z głębokości kilkudziesięciu metrów za pomocą liny i wiadra wykorzystaniem kołowrotu. To tutaj narodziła się branża, która dziś napędza w zasadzie całą naszą planetę i daje bogactwo wielu narodom, nie tylko tym Bliskiego Wschodu. Ignacy Łukasiewicz to postać, którą bardzo trudno zaszufladkować. Z jednej strony oczywiście genialny farmaceuta, chemik, z drugiej twardy biznesmen, który musiał przekonać inwestorów, że wydobywanie skalnego oleju to interes przyszłości. Ale jest jeszcze trzecia twarz Łukasiewicza, społecznika, który wyprzedził swoją epokę o dziesięciolecia, tworząc systemy, o których dzisiejsze korporacje piszą w raportach ESG, informujących o wpływie firmy na środowisko społeczne oraz tzw. ład korporacyjny. O tym, jak Bubrka stała się kolebką światowego przemysłu i dlaczego amerykański mit pierwszej ropy nie do końca pokrywa się z faktami, o tym porozmawiam z pracownikami muzeum. To, że w powszechnej świadomości Bubrka nie funkcjonuje, czy Polska w ogóle nie funkcjonuje jako miejsce, w którym technologia wydobycia ropy naftowej się narodziła, no takie są fakty. I teraz zastanawiam się dlaczego. Czy dlatego, że po prostu za mało energii wkładamy w PR tego miejsca? czy dlatego, że tak naprawdę znaczenie takich miejsc jak to było stosunkowo niewielkie, a tak naprawdę rewolucja zaczęła się jednak, czy w Ameryce, czy na Bliskim Wschodzie?
Ja myślę, że dobrej reklamy nigdy za wiele, natomiast to, że tak naprawdę niewielu wie o tym, iż historia światowego przemysłu naftowego rozpoczęła się właśnie tutaj, to są pewne kwestie geopolityczne. Pamiętajmy, że kiedy to wszystko się działo, to Polski nie było w ogóle na mapach świata, więc myślę, że to też miało olbrzymi wpływ, że ta historia potoczyła się właśnie w ten sposób.
Czy specjaliści, którzy później przykładali rękę do rewolucji wydobycia ropy naftowej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy oni tych odkryć dokonywali równolegle i niezależnie, czy oni tutaj przyjeżdżali się uczyć?
Początkowo tak, ale ja myślę, że mówiąc o początkach światowego przemysłu naftowego, absolutnie nie jest sposób pominąć Bóbrki. To, co wydarzyło się tutaj w 1854 roku, miało absolutnie charakter niezwykle istotny. Przede wszystkim kopalnia w Bóbrce od samego początku wydobywała ropę naftową w sposób przemysłowy. I to jest bardzo istotne i należy to wielokrotnie podkreślać, że spółka naftowa, która tutaj funkcjonowała, ona nie tylko zajmowała się wydobyciem ropy naftowej, ale też przemyślanym poszukiwaniem jej złóż, a także poniekąd także przetwórstwem, które było już nadzorowane przez samego Ignacego Łukasiewicza. Ja myślę, że trzeba też wspomnieć o fakcie, że przez wiele lat kopalnia w Bóbrce była takim absolutnie niedoścignionym wzorcem, jeżeli chodzi o tego typu przedsiębiorstwa i że była pewnego rodzaju płaszczyzną spotkań, wymiany myśli właśnie inżynierów związanych z przemysłem naftowym. I to wszystko działo się właśnie dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi. Ja myślę, że może też warto nadmienić takie trochę legendarne wydarzenie, jakim była wizyta samego Rockefellera bądź ludzi, którzy z nim współpracowali. Na pół legendarne, niemniej na tyle wpisane mocno w ten ustny przekaz, szczególnie tutaj lokalnej społeczności, że rzeczywiście świadczy to o tym, że Bóbrka zarówno jest ważna teraz, jak i kiedyś też była niezwykle istotna i myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że stanowi kolebkę światowego przemysłu naftowego.
Dzisiaj, gdy mówimy nowoczesne technologie, to najczęściej pewnie myślimy o technologiach kosmicznych albo o mikroprocesorach, o elektronice. Czy gdyby spróbować zachować tę skalę i cofnąć się o te dekady wstecz, kiedy Bóbrka powstawała, czy wtedy funkcjonowało takie przekonanie, że to właśnie ten przemysł wydobywczy to jest najnowocześniejszy przemysł, w jakim mamy do czynienia na Ziemi?
Pewnie poniekąd tak. Ja bym tutaj odniosła się do takich kwestii społecznych. To, co działo się tutaj, na tych ziemiach, było absolutną rewolucją. Nagle ten przemysł naftowy wkroczył bardzo tak ekspresyjnie w obszary, które w ogóle nie były uprzemysłowione, więc rzeczywiście mieliśmy tutaj do czynienia z prawdziwą rewolucją. To, co się wydarzyło, było niezwykle istotne i w bardzo krótkim okresie czasu to wszystko się działo, angażując absolutnie nie tylko naukowców, ale też przede wszystkim lokalną społeczność. To naprawdę były czasy absolutnej naftowej gorączki.
Czy ta rewolucja, ona była tylko taką lokalną rewolucją? Czyli tutaj ludziom zmieniało się życie? Czy świat dosłownie, mam na myśli świat także za oceanem, o tym słyszał, co się tutaj dzieje?
Ja myślę, że rewolucje mają to do siebie, że szybko angażują też tereny nieco dalsze i faktycznie to, co się wydarzyło tutaj w Bóbrce w tej drugiej połowie XIX wieku, odbiło się szerokim echem. Te kontakty Ignacego Łukasiewicza, jak wiemy, były szerokie i one się nie ograniczały jedynie tutaj do tej wąskiej społeczności naukowców skupionych wokół tego miejsca, więc faktycznie wiele rzeczy działo się równolegle i pewnie niewzajemnie się nie komunikowały, natomiast późniejsze lata pokazują, że Ignacy Łukasiewicz miał doskonałe kontakty z Amerykanami, z Kanadyjczykami. Zresztą widzimy, że te osoby tutaj przejawiają się przez Bóbrkę i faktycznie oni wszyscy jakby budowali ten światowy przemysł naftowy właśnie wspólnie.
Chyba najmniej znaną twarzą Łukasiewicza jest twarz jego społecznika. I zastanawiam, skąd się to wzięło, bo z dzisiejszej perspektywy on w zasadzie nie robił niczego niesamowitego. Ale z perspektywy tych wielu, wielu dekad wstecz, to też była rewolucja. Szkoły dla dzieci, darmowa opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, pożyczki na bardzo preferencyjnych warunkach. To była rewolucja społeczna dla tego regionu. Jak on na to wpadł?
By lepiej poznać te działania Ignacego Łukasiewicza, należałoby sięgnąć głębiej do jego biografii. Przede wszystkim rodzina, w której przyszedł na świat, o ogromnych tradycjach patriotycznych, związane również z działalnością taką prospołeczną. Później widzimy Ignacego Łukasiewicza jako młodzieńca, nieodrodnego syna swej epoki romantyzmu, gdzie on rzeczywiście z wielkim zaangażowaniem realizuje hasła tej epoki. Myślę tutaj właśnie o zaangażowaniu w działalność niepodległościową. Natomiast już w takim dojrzałym wieku, w tym okresie, kiedy jest związany z kopalnią w Bóbrce, przechodzi prawdziwą transformację. Z tego romantyka przeistacza się w pozytywistę. I hasła tej epoki, praca u podstaw, praca organiczna, realizuje z wielką pasją na terenie takim niezwykle trudnym, bo przecież ta część ziem polskich nie bez kozery była nazywana nie Galicją, a Golicją, ze względu właśnie na skrajne ubóstwo, w którym żyła większość społeczeństwa. I ja myślę, że tutaj pojawia nam się taka wielopoziomowość postaci Ignacego Łukasiewicza. To nie tylko pionier przemysłu naftowego, a możemy śmiało powiedzieć, że również pionier takiej działalności prospołecznej, wręcz twórca dzisiejszego współczesnego CSR-u. Po prostu człowiek, który stworzył odpowiedzialny biznes.
Dziękuję bardzo. Niesamowite jest to, że to nie jest zwykłe muzeum. To jest muzeum, ale też miejsce, w którym wydobycie ropy cały czas trwa. Czy ta ropa jest rzeczywiście wydobywana i zasila jakieś instalacje, czy ona jest tylko tak dla turystów pokazowo?
Tak, kopalnia istnieje od XIX wieku i od XIX wieku wydobywa się ropę naftową na skalę przemysłową. I faktycznie ta ropa naftowa jest przetwarzana, przewożona później do rafinerii, gdzie jest przerabiana. Także cały czas na terenie muzeum jest kilka czynnych szybów naftowych, z których cały czas wydobywa się ropę naftową na skalę przemysłową. A co ciekawe, dwa spośród tych szybów naftowych są to szyby XIX-wieczne. I to jest ewenement na skalę światową. Jest to wyjątkowość naszego muzeum, ponieważ na tych czynnych szybach naftowych XIX-wiecznych nadal ta ropa naftowa się znajduje i nadal się ją wydobywa. Kopanka Franek na przykład, gdzie ropę naftową możemy zobaczyć w stanie naturalnym, czy kopanka Janina, która nadal produkuje przemysłowe ilości tej ropy naftowej.
Jak pan mówi, trwa wydobycie, to pan ma na myśli to, że ciśnienie wypycha tą ropę? Czy ma pan na myśli to, że tam jest jakaś pompa, która ją wyciąga?
Wszystkie szyby nasze naftowe są pompowane. Te autentyczne szyby naftowe, które nadal wydobywają ropę naftową, te XIX-wieczne, są takimi uniwersalnymi wartościami, dzięki któremu nasze muzeum, a właściwie kopalnia ropy naftowej, pretenduje do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dodatkowym atutem jest ta ciągłość działalności tej kopalni.
Skoro pan mówi o wydobyciu i o ciągłości, o jakich my w ogóle ilościach mówimy? O jakich liczbach?
To jest kilka ton ropy naftowej dziennie.
Powszechnie kojarzymy ropę z benzyną czy dieslem, ale to tak naprawdę tylko część prawdy. Ponad 90% produktów chemii organicznej ma rodowód petrochemiczny. Trzymam w ręku smartfon, równie dobrze mógłbym trzymać na przykład tabletkę aspiryny. Oba te przedmioty mają wspólny mianownik – ropę naftową. Z ropy uzyskujemy polimery, które są cegiełkami współczesnego świata. Od polietylenu w opakowaniach po włókna syntetyczne w naszych szafach. Z prostych związków organicznych pochodnych benzenu syntetyzuje się leki przeciwbólowe, antybiotyki, a nawet produkuje się sterylny sprzęt medyczny, bez którego szpitale w ogóle przestałyby funkcjonować. Rafinerie, a zwłaszcza zakłady rafineryjne zintegrowane z produkcją petrochemiczną, to tak naprawdę gigantyczne fabryki komponentów niezbędnych dla, chyba mogę tak powiedzieć, niemal każdej dziedziny naszego życia. Surowa ropa to wielki chemiczny bałagan, mieszanina tysięcy różnych cząsteczek. Aby zrobić z nich coś użytecznego, musimy zadziałać na nie fizyką i chemią na poziomie atomowym. I to jest prawdziwe rozbieranie i trochę na nowo składanie, jak z klocków Lego. Tyle, że klockami są atomy węgla i wodoru. Spójrzcie, jak to wygląda. Destylacja frakcyjna to fizyka. Wykorzystujemy fakt, że składniki ropy wrzą w różnej temperaturze. W ogromnych kolumnach ropa jest podgrzewana, lżejsze frakcje jak gazy i benzyna lecą na górę, a cięższe oleje i asfalty pozostają na dole. Cracking to nasze molekularne nożyczki. Co zrobić, gdy mamy za dużo ciężkiego oleju, a świat potrzebuje benzyny albo plastiku? Rozrywamy długie łańcuchy węglowodorowe na mniejsze. Pod wpływem temperatury i katalizatorów powstaje etylen i propylen, absolutne fundamenty nowoczesnego świata. Reforming. Tutaj zajmujemy się architekturą cząsteczek. Prostujemy je albo wyginamy w pierścienie aromatyczne. To one nadają benzynie wysoką liczbę oktanową, ale są też bazą do produkcji barwników, leków i nowoczesnych włókien syntetycznych. Hydroodsiarczanie to chemiczne sprzątanie. Wprowadzamy wodór, który wyciąga siarkę z paliwa. Dzięki temu dzisiejsze paliwa są mniej szkodliwe dla środowiska niż te sprzed 30 lat, a odzyskana siarka trafia na przykład do produkcji nawozów. Te wszystkie półprodukty trafiają do zakładów petrochemicznych, gdzie w procesie polimeryzacji łączymy je w gigantyczne łańcuchy. Czy mamy alternatywę dla tak szerokiego zastosowania ropy naftowej? Próbujemy tworzyć na przykład bioplastiki, ale skala i koszt energii wciąż utrzymują ropę na pozycji lidera. Bo sam bioplastik to nie jedna substancja, ale cała grupa materiałów. Niektóre są produkowane z biomasy, na przykład z kukurydzy, ziemniaków czy odpadów drzewnych zamiast z ropy. Inne z kolei nazywamy bio, bo są biodegradowalne, czyli potrafią się rozłożyć. Ale tu pojawia się nie pierwszy zresztą w tej całej historii haczyk. Wiele osób myśli, że jeśli na opakowaniu widnieje napis biodegradowalne, to można takie opakowanie wyrzucić na przykład do lasu, a ono tam po prostu zniknie. Nic bardziej mylnego. Większość takich tworzyw jak popularna PLA potrzebuje do rozkładu warunków kompostowania przemysłowego, czyli temperatury rzędu 50-60 stopni Celsjusza, odpowiedniej wilgotności i konkretnych mikroorganizmów. W zwykłym lesie, czy na przykład w wodach Bałtyku, taki kubek może leżeć latami, niemal tak samo długo jak ten tradycyjny. Kolejna pułapka to tak zwane tworzywa oksobiodegradowalne. To brzmi ekologicznie, ale to często jest zwykły plastik z dodatkiem chemii, która sprawia, że szybciej rozpada się on na mniejsze kawałki. Efekt? On nie znika, tylko zamienia się w mikroplastik, który jest jeszcze trudniejszy do usunięcia ze środowiska. Nie możemy też zapominać o skali i o etyce. Aby produkować bioplastik na masową skalę, potrzebujemy biomasy. A skąd ją brać? No, z rolnictwa. To oznacza, że zaczynamy konkurować o ziemię uprawną. Czy mamy na niej hodować jedzenie dla ludzi, czy surowiec na jednorazowe widelce? Istnieje też ryzyko, że chęć pozyskania biomasy doprowadzi do wycinania lasów pod nowe uprawy. Bioplastik to kierunek, w którym warto iść, szczególnie jeśli umiemy odzyskiwać i przetwarzać go w obiegu zamkniętym. Ale na ten moment pod względem kosztów energii, wydajności i skali produkcji ropa wciąż dominuje. W debacie publicznej narosło wiele mitów na temat ropy. Jednym z nich jest, być może nawet najpopularniejszych, tak zwana koncepcja peak oil, czyli wizja, że ropa zaraz się skończy. Fakty są jednak inne. Dzięki nowym technologiom udokumentowane rezerwy wystarczą nam na dekady, a termin ich wyczerpania jest stale przesuwany. Prawdziwym wyzwaniem nie jest brak surowca, ale zmiany klimatyczne spowodowane spalaniem paliw kopalnych. Dlatego przyszłość ropy nie leży w rurach wydechowych, ale w sektorze chemicznym. Przechodzimy w stronę tak zwanego non-combustion use, gdzie ropa przestaje być opałem, a staje się surowcem do budowy nowych technologii. Jest po prostu zbyt cenna, by ją puszczać z dymem. Oczywiście ta przesiadka zajmie lata. O ile energetyka już przechodzi na OZE, o tyle ciężki transport wciąż potrzebuje ropy, a jego dekarbonizacja jest znacznie trudniejsza niż w przypadku samochodów osobowych. Nie możemy też zapominać o geopolityce, bo ropa to surowiec turbo geopolityczny. Cena baryłki to barometr świata. Decyzja kartelu OPEC+, czy konflikty na Bliskim Wschodzie, jeden z nich właśnie trwa, mogą zmienić w ciągu jednej nocy ceny tego surowca w różnych częściach świata równocześnie. Pamiętajmy też o kosztach. Nowe złoża, na przykład te arktyczne, są ogromne, ale ich eksploatacja jest piekielnie droga i szkodliwa dla środowiska. Przy niskich cenach surowca nikomu nie opłaca się ich ruszać. Na razie. Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza położyło podwaliny pod nasze rozumienie tego, jak przetwarzać dary Ziemi dla użytku ludzkości. Dzisiaj transformacja energetyczna zmienia naszą relację z ropą, ale nie usuwa jej całkowicie z naszego życia. Zmienia się priorytet. Z bezpowrotnego spalania przechodzimy stopniowo do mądrego wykorzystania tego surowca w produktach. W kolejnych odcinkach sprawdzimy, jak nowoczesne technologie rafineryjne i alternatywne źródła energii budują nasz potencjał energetyczny. Ale pamiętajcie, że paliwem przyszłości tak naprawdę zawsze pozostaje wiedza.